Dzień dobry, kłaniam się nisko Państwu. Moim gościem jest minister w Kancelarii Prezydenta, minister od spraw zagranicznych Marcin Przydacz. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, panie redaktorze i dzień dobry Państwu.
To nie jest trudno pomnożyć 300 razy 3. Zyska pan miesięcznie na trójkę dzieci 900 zł od stycznia.
No tak, ja akurat rzeczywiście mając trójkę dzieci skorzystam na ewentualnej zmianie ustawy, natomiast no do tego oczywiście jeszcze daleko, 1 stycznia zdaje się i pewnie tylko wtedy, kiedy w jesiennych wyborach uda się zachować tą większość, bo z tego co słyszymy opozycja raczej takich pomysłów
chyba,
nie
żeby,
ma.
Chyba żeby panie ministrze ta ustawa została jeszcze przed wyborami przegłosowana.
Być może tak będzie. Polityka prodemograficzna na pewno też zyska poparcie nie tylko w parlamencie, ale
także
i szerzej.
Umówmy się, że specjalnie prodemograficzne to nie jest. Ma to inne zalety na pewno, ale to akurat prodemograficzne nie jest. Polaków ubywa.
Ale trend spadający jest dużo mniejszy niż bywał jeszcze w poprzednich latach.
Prezydent Duda 500+ popierał bardzo gorąco. Wziął to też również na sztandary swojej kampanii. Rozumiem, że z 800+ nie będzie problemu.
Panie redaktorze, ja się wypowiadałem w swoim imieniu, mając świadomość tego. Natomiast pan prezydent Duda oczywiście popierał te działania także z punktu widzenia polityki społecznej. Jeśli będzie ustawa, będzie na pewno i decyzja, ale trudno mi sobie wyobrazić, że jeśli rząd znajduje pieniądze na tego typu działania, żeby akurat pan prezydent był tutaj przeciwnikiem tych rozwiązań.
No właśnie, czy rząd znajduje pieniądze? Bo to jest bardzo ciekawe. Przecież ta obietnica 800+ zamiast 500+ nie jest jedyną. Chodzi również o darmowe leki i dla seniorów, i dla dzieci i młodzieży. W zasadzie za leki płaciliby tylko ludzie między 18 a 65 rokiem życia, czyli pracujący. To jest wszystko, brzmi to fantastycznie, no ale skoro rząd znajduje na to pieniądze, to może należałoby spytać rząd, dlaczego nie ma tych pieniędzy, nie wiem, dla nauczycieli.
Panie redaktorze, no jasnym jest, że kształtując politykę zawsze trzeba dokonywać pewnej priorytetyzacji, tak? Jedne rzeczy są wybierane, inne muszą troszkę poczekać. Chciałoby się, ja osobiście też uważam, że również i nauczyciele, tak samo jak i urzędnicy, nawet na tych najniższych szczeblach powinni zarabiać się dużo więcej, bo to jest też kwestia interesu i prestiżu państwa polskiego.
Wszyscy mówimy, że powinni zarabiać dużo więcej. Pytanie jest o to, czy na przykład prezydent mógłby podjąć jakieś działania w tej sprawie, mógłby na przykład zasugerować rządowi dość zdecydowanie, tak jak się w innych sprawach sugeruje, pewne rozwiązania.
Ale też trzeba pamiętać, że jeśli zostanie świadczenie zwiększone z 500+ na 800+, to także i nauczyciele i urzędnicy mający dzieci na tym zyskają. To też jest pewnego rodzaju wsparcie dla ich funkcjonowania.
Oczywiście. I jeszcze poza tym mogą sobie pozbierać chrust, prawda? Także będzie im lżej w życiu.
Panie redaktorze, no można oczywiście sprowadzić dyskusję do tego typu argumentów.
Pan sprowadza do tego, że skoro wszyscy dostają na dzieci i nauczyciele też, to jest rozwiązanie problemu. Problem polega na tym, że każdy z nas chciałby dostawać godną pensję za swoją pracę.
Zgadzam
i nie
się.
Ma to związku z liczbą dzieci.
Zgadzam się, absolutnie uważam, że tak jak mówię, nauczyciele powinni również zarabiać więcej. Sam jestem z rodziny nauczycielskiej, naprawdę wiem, co to znaczy, panie redaktorze.
Prezydent też, więc aż chciałoby się spytać, ja nie znam aktywności prezydenta w tej dziedzinie, nie pamiętam, żeby jakieś inicjował debaty, inicjował pomysł, nie miał żadnych inicjatyw ustawodawczych w tej sprawie, żadnych ustaw w tej sprawie nie wnosił.
Jeśli chodzi o nauczycieli, czy jeśli chodzi o politykę społeczną? Bo myślę, jeśli chodzi o politykę społeczną, sporo tutaj się wydarzyło, także i za sprawą pana prezydenta.
Panie ministrze, bardzo ważne rzeczy dzieją się bez związku z kampanią wyborczą. Czy generał Rajmund Andrzejczak, szef sztabu, i generał Tomasz Piotrowski, dowodzący wojskami na czas pokoju, stracą swoje stanowiska?
Panie redaktorze, do Pałacu Prezydenckiego nie trafiły żadne wnioski o dymisję ani w wojsku, ani w rządzie. Więc na ten moment nie ma tutaj planowanych...
Bo to było następne pytanie. Nie, ale zaraz. To prezydent też może zaplanować dymisję obu generałów. Bez wniosku, nie wiem, wicepremiera Błaszczaka.
Panie redaktorze, na ten moment to, co się wydarzyło, to trafił na biurko pana prezydenta raport przygotowany przez ministra obrony narodowej, pana premiera Błaszczaka. Pan prezydent zapoznaje się z tym raportem. Odbyła się także rozmowa zarówno z ministrem obrony narodowej, jak i z generałami. W oparciu o tą analizę oczywiście będą w przyszłości podejmowane dalsze działania.
Panie ministrze, w przyszłości będą podejmowane działania? Otóż to mija 5 miesięcy, odkąd ta rakieta, ten pocisk spadł na Polskę. Mija miesiąc, odkąd właściwie nie wiem, czy rzeczywiście prezydent dowiedział się tego dopiero pod koniec kwietnia?
Tak jak to wskazywaliśmy w komunikacie.
Ten komunikat jest tak napisany, że broń Boże niczego nie wskazaliśmy.
Jest konkretna data, panie redaktorze. Mm-hmm. Gdyby pan się wczytał, tam mm-hmm. są nawet jest konkretna data kwietniowa,
że się dowiedzieliśmy
której pan,
wtedy,
pan prezydent podjął tę informację. Tak.
Jeszcze raz. To oznacza, że od grudnia do kwietnia prezydent o tym nie wiedział, tak?
Panie redaktorze, prezydent dowiedział się o tym fakcie w kwietniu, tak jak wskazaliśmy w raporcie.
Czy to nie niepokoi prezydenta? To znaczy, bo albo, po pierwsze, no to by oznaczało, że generałowie nie mówią prawdy.
Panie redaktorze, tak jak mówię, prezydent dowiedział się o tym w kwietniu.
Ja wiem, już pan powiedział 3 razy. My usłyszeliśmy.
Chciałbym, żeby pan redaktor też
miał
tę świadomość.
To natomiast oznacza, nie, ale to mam teraz... świadomość. Czy pan ma świadomość z kolei, panie ministrze, przepraszam, że tak bezceremonialnie dopytuję, że to oznacza, że generałowie nie mówią prawdy?
To, gdzie leży prawda, będzie przedmiotem ustaleń w najbliższym czasie. Tak naprawdę na czym się dzisiaj musimy skoncentrować, panie redaktorze, to przejrzenie procedur w taki sposób,
dzisiaj
aby do tego typu sytuacji nigdy więcej nie dochodziło. To po pierwsze. Po drugie, musimy pamiętać o kontekście geopolitycznym i politycznym wokół naszych granic.
I o to będę pana pytał za chwileczkę.
To bardzo proszę.
Tylko najpierw chciałbym ustalić jedną rzecz. Pan mówi tak, o tym, gdzie leży prawda, będziemy się dowiadywać. Jeżeli prezydent wie, kiedy się dowiedział, no to on wie, tego się nie musi dowiadywać. I gdybym ja był prezydentem i dowiedział się o tym pod koniec kwietnia, no to myślę, że byłbym bardzo, ale to bardzo stanowczy wobec generałów, którzy mnie o tym nie poinformowali. Bo to nie jest jakaś tam historyjka pod tytułem, że gdzieś się zepsuł samochód.
To prawda.
Prawda?
Sytuacja jest oczywiście bardzo istotna i ważna także z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa polskiego.
No to jeżeli szanowani generałowie nie mówili prawdy, to oznacza dwie rzeczy. Po pierwsze, że prezydent został przez nich okłamany, a po drugie, że minister Błaszczak nie panuje nad sytuacją w polskim wojsku.
No to są wnioski daleko idące i
A pan jakiś lepszy znajdzie? Słucham.
Na pewno nie, moje wnioskowanie nie szłoby tak daleko, że nie ma panowania nad wojskiem, czy że celowo są wprowadzane najwyższe osoby w państwie w błąd. Być może, proszę dopuścić też taką sytuację, być może odpowiednie procedury nie zadziałały, być może coś przeoczono, panie, czegoś nie zauważono, coś delikatnie mówiąc niezbyt...
Panie, króciutko jedno pytanie. Czy w tej sprawie będą podejmowane działania dyplomatyczne? No, jak rozumiem, to nadleciało ze strony Białorusi, czy będzie...
Z całą pewnością będą podejmowane działania dyplomatyczne i na odcinku zachodnim. Dzisiaj pan prezydent będzie rozmawiał z sekretarzem generalnym NATO. Jesteśmy także w kontakcie z naszymi amerykańskimi sojusznikami. Będziemy o tej sytuacji rozmawiać, ale nie wyobrażam sobie sytuacji, w której jeśli w sposób pewny zostanie stwierdzone, co się tak naprawdę wydarzyło, z jakiego kierunku i kiedy, żebyśmy nie zareagowali także i dyplomatycznie na odcinku wschodnim, jeśli chodzi oczywiście o to, skąd ta rakieta przyleciała i dlaczego znalazła się na terytorium państwa niezaangażowanego przecież w żadne działania
bardzo
wojenne.
Ciekawe rzeczy dzieją się, proszę państwa, na świecie. O tym wszystkim w RMF24, w interi.pl już za chwilę. Zapraszam na tę rozmowę, no, oczywiście z tym samym gościem. Ciągle minister Marcin Przydacz jest z nami, a państwu serdecznie dziękujemy. Przepraszam, bo nie dosłyszałem.
Bardzo się cieszę, że
ja też
jestem samym
cieszę.
Gościem.
Ja naprawdę się cieszę. Panie ministrze, teraz poważnie, nie żeby ta moja radość była niepoważna. To, co się dzieje na Białorusi, to wygląda, na Ukrainie, to wygląda w tej chwili tak, jakby zamiast spodziewanej ofensywy militarnej była ofensywa dyplomatyczna. Prezydent Zełenski był w Rzymie, nie tylko w Watykanie, o czym za moment, ale był w Rzymie, spotkał się z premier Meloni, był w Niemczech i teraz rozmawiał z prezydentem Macronem. Mhm. Jeszcze przypomnijmy, że na początku maja był w Finlandii, to też w tej chwili ważny kraj natowski, mający najdłuższą natowską granicę z Rosją. Co to oznacza? To jest ofensywa dyplomatyczna przygotowująca do czego?
Myślę, że tutaj są dwa główne cele ze strony Kijowa. Po pierwsze oczywiście dalsze zabiegi o wsparcie militarne i nie tylko przed spodziewaną kontrofensywą. Ukraina, aby móc przeprowadzić kontrofensywę, musi nazbierać jak najwięcej sprzętu, w tym także i amunicji, ale to wsparcie także jest im potrzebne w sensie finansowym. Gospodarka tego państwa tak naprawdę mocno podupadła. Więc to po pierwsze.
Gospodarka ukraińska w zasadzie padła. No, trudno, żeby po roku takiej wojny bo inaczej.
W dużej mierze rzeczywiście ponad 50% PKB spadł. Ale drugi efekt, czy drugi cel, myślę, aktywności prezydenta Zełenskiego, to jest zabieganie o wsparcie polityczne, przeciwdziałanie wszelkiego rodzaju jakimś tendencjom przedwczesnych negocjacji i budowanie atmosfery wsparcia przed zbliżającą się kontrofensywą. Myślę, że cel i plan Kijowa jest taki, aby przeprowadzić kontrofensywę, jak najwięcej terytoriów odzyskać, zanim gdzieś tam za parę miesięcy będą pojawiać się jakieś głosy dotyczące dyskusji. Zresztą w te dyskusje włączają się już nie tylko partnerzy europejscy, także i przecież wiemy, że Chińczycy mają tutaj swoje różnego rodzaju plany.
Właśnie chciałem powiedzieć, no właśnie dzisiaj wylatuje z Pekinu Li Hui, to jest specjalny wysłannik chińskiego rządu do spraw euroazjatyckich. On ma odwiedzić kraje ewidentnie zaangażowane w jakoś sprawę wojny na Ukrainie, czyli Rosję, Niemcy, Polskę, Ukrainę rzecz jasna i Francję.
Kluczowe państwa europejskie, jeśli chodzi o tematykę bezpieczeństwa, będzie
odwiedzał chiński. Przypomnijmy, że prezydent Xi Jinping rozmawiał z prezydentem Zełenskim na początku maja przez telefon. Nie była to, jak rozumiem, kurtuazyjna rozmowa. Ten wysłannik odwiedzający Europę. Słowa sekretarza stanu Antonego Blinkena, który z radością wita włączenie się Chin do rozmów. O czym to świadczy? O tym, że tak naprawdę w tej chwili najważniejsze są, czy już widzimy szanse na rozmowy pokojowe? One się już mają odbywać?
Myślę, że na tym etapie rozmowy pokojowe byłyby przedwczesne, bowiem Rosja nie jest gotowa do jakiegokolwiek pokojowego podejścia. Rosja ciągle prowadzi agresywną politykę.
Ukraina? Natomiast, a myślimy, że Ukraina w tej chwili jest gotowa?
Myślę, że na tym etapie, dopóki nie przeprowadzi jedna lub druga strona jakichś działań ofensywnych bądź kontrofensywnych, trudno jest mówić o gotowości tych dwóch stron. No nie po to zbiera się sprzęt i amunicję, aby nie starać się odzyskać swojego własnego terytorium, bo nie, powiedzmy sobie szczerze, Ukraina po prostu chce odzyskać swoje własne terytorium. Natomiast to, co się wydarzy później, to oczywiście będziemy obserwować. Na pewno Chińczycy starają się w to włączyć, zaproponowali swój 12-punktowy plan. Jak słyszeliśmy także z ust wielu ekspertów na Zachodzie, ja się z tym zgadzam. W zasadzie pierwszy punkt byłby wystarczający w tym planie, czy tym zestawie zasad. Pełna suwerenność i nienaruszalność granic państw w tym
wypadku. Jarosław Kaczyński mówił, że są bardzo poważne tendencje, by załatwić sprawę wojny pokojowo. I my nie jesteśmy entuzjastami tego pomysłu, bo to rozumiem pomysł na to, by wykręcić Ukraińcom ręce i powiedzieć, zgódźcie się na takie warunki, na które my chcemy się zgodzić, byleby już ta wojna była za nami, byleby można wrócić do biznesu z Rosją i żyć jakby nie było wojny.
Panie redaktorze, my jesteśmy zainteresowani trwałym pokojem i trwałą stabilnością w tej części świata, a żeby doszło do trwałego pokoju, no niestety Rosja musi zostać, Rosja musi zostać wyparta i nie może tej wojny wygrać, bo jeśli Władimir Putin wygra choć w części tę wojnę, będzie zbroił się dalej i będzie starał się atakować kolejne państwa albo znów Ukrainę, więc tutaj ten potencjał armii rosyjskiej musi zostać na tyle uszczuplony, aby nie było możliwości i wtedy rzeczywiście można przystąpić do rozmów pokojowych.
Czyli my na razie.
Ale na tym etapie nie ma ku temu warunków. W naszym przekonaniu najpierw Ukraina musi odzyskać kontrolę nad swoim terytorium.
Panie ministrze, to jedno pytanie, które wróca do sprawy tego, co się działo nad polskim niebem. Czy my jesteśmy bezpieczni?
Panie redaktorze, no jesteśmy bezpieczni, oczywiście mając na uwadze fakt, że mamy dobrze wyposażoną armię.
Panie ministrze, niech się pan nie gniewa, ale jak pan mówi w ten sposób, to jedno pytanie, czy jesteśmy bezpieczni, to nikt z naszych słuchaczy nie ma prawa się poczuć bezpiecznym.
To proszę przyjąć zapewnienie naprawdę. Próbuję to analitycznie panu przedstawić. Mhm. Mamy armię, która jest dobrze wyposażona i jest wyposażana coraz lepiej. To nie znaczy, że we wszystkim oczywiście w 100% dobrze działa. Przecież system obrony przeciwdziałania rakietowej, przeciwlotniczej, dopiero jest odbudowywany po latach zaniedbań. To po pierwsze. Po drugie, w sensie politycznym proszę pamiętać, że my nie jesteśmy przecież częścią żadnego konfliktu i żadnego konfliktu częścią
nie chcemy. No właśnie, jesteśmy częścią ogólnego konfliktu, nie w sensie militarnym, ale oczywiście, że jesteśmy częścią konfliktu. Polska wspiera Ukrainę i bardzo dobrze. W związku z tym wszyscy o tym wiedzą. Mało tego, my się tym szczycimy.
Czym innym jest wspieranie jakiegoś państwa, czym innym jest bycie częścią konfliktu. Dobrze, proszę, to teraz trzeba uspokoić słuchaczy. Nie jesteśmy częścią żadnego konfliktu, panie redaktorze, ale to nie znaczy, że państwa zaatakowanego, państwa ofiary nie możemy wspierać. Wspieramy i będziemy wspierać.
Dobrze, tylko czy to są przypadkowe... Pytam o to właśnie w kontekście wojny na Ukrainie. Pan powiedział, że jesteśmy zainteresowani trwałym pokojem. W tej chwili mamy trwały pokój z Rosją, bo Rosja na nas nie napada, ale to, co się dzieje, jakby pan to nazwał, nie wiem, wojną hybrydową, no to nie jest przecież jedna rakieta. Teraz słyszymy o balonie, jeszcze jednym obiekcie, który podobno nad Polskę nadleciał. Czy prezydent o tym wszystkim w ogóle wie? Czy dowiaduje się znowu z mediów?
Nie, nie. Panie redaktorze, tutaj procedury zostały usprawnione i ten przepływ wiedzy jest dużo, dużo lepszy. Natomiast proszę spojrzeć na to. No jeżeli Rosjanie, dokonując prowokacji, są w stanie wewnętrzną wywołać dyskusję, opozycja nawołuje do kolejnych dymisji najważniejszych urzędników państwa polskiego, najważniejszych generałów, to gdyby taka taktyka przyniosła skutki jakiemukolwiek państwu, to jaki byłby powód, żeby jej nie realizować dalej? Dlatego Rosja kontynuuje. Im bardziej my tu wewnętrznie będziemy pokłóceni, im bardziej opozycja będzie starała się doprowadzić do przemian personalnych, w tym chociażby zwolnienia polskich generałów, tym bardziej Rosja będzie te prowokacje realizować.
Panie ministrze, zamknijmy ten temat jednoznaczną deklaracją. Nie będzie dymisji generałów ani wicepremiera Błaszczaka.
Nie ma takiego wniosku na ten moment na biurku pana prezydenta, ani jeśli chodzi o dymisję w Wojsku Polskim, ani jeśli chodzi o dymisję w polskim rządzie.
Dobrze. A jak będą, to się wtedy będziemy dowiadywać. Tak mniej więcej brzmi, jak się nie chce nic powiedzieć. Panie ministrze, to, co się dzieje w Turcji, bardzo nas wszystkich ciekawi, choć rozumiem, że z odpowiedziami na to, co się stanie, będziemy musieli jeszcze poczekać 2 tygodnie.
Do 28 maja.
Bo wygląda na to, że...
Najprawdopodobniej będzie druga tura wyborów, choć do 50% zostało naprawdę niewiele, bo zdaje się pan prezydent Erdogan ma 49,5%. Natomiast rzeczywiście wielu analityków przewiduje, że ta druga tura się odbędzie, będzie kandydat urzędujący prezydent i kandydat opozycji.
Tak demokratyczny. My kibicujemy komu?
My kibicujemy jak najlepszym relacjom polsko-tureckim.
Oczywiście. Ja przecież wiedziałem, że pan tak odpowie, no ale, ale pan wie, że ja muszę o to spytać.
Ale,
tak
ale, ale pominął pan redaktor dwóch innych kandydatów, którzy są tam...
Którzy nie wchodzą do drugiej tury.
Nie wchodzą do drugiej tury, ale jeden z nich zdobył 5% poparcia. Pytanie, komu przekaże
pytanie,
swoje...
Pytanie, gdyby on się nazywał Malinowski, zainteresował mnie
to. Ale tam jest
bardziej.
Jeszcze ciekawsze, panie redaktorze. Tam jest jeszcze czwarty kandydat, który się wycofał i publicznie zaapelował o niegłosowanie na niego, ale ma tak twardy elektorat, że 230 tysięcy Turków i tak na niego zagłosowało.
To lubię. W Polsce jest taki elektorat Jarosław Kaczyński. Jakby się wycofał, to ludzie by dopisywali głosy na Jarosława Kaczyńskiego. Tak spodziewam się. Ale zupełnie poważnie, czy to Szwecji będzie łatwiej zostać członkiem NATO po wyborach w Turcji? Bo Erdoganowi tak już zejdzie ciśnienie, a jeśli wygra jego konkurent, no to sprawa będzie prostsza?
No na pewno otworzy się okienko możliwości po 28 maja z uwagi na szereg elementów. Po pierwsze...
Nie, panie ministrze, krótko.
Efekt, wynik wyborów, zobaczymy jaki będzie. Skończy się kampania wyborcza, skończą się emocje. Po pierwsze. Po drugie, 1 czerwca wchodzi ustawa antyterrorystyczna w Szwecji, o którą zabiegali Turcy, więc jest to pewnego rodzaju krok wypełniający to wspólne porozumienie. Po trzecie, mamy perspektywę szczytu NATO.
Czyli niedługo Szwecja będzie...
Więc być może w czerwcu do tego kroku dojdzie. My jesteśmy jako Polska wielkimi zwolennikami dołączenia Szwecji do NATO, bo to nas zabezpiecza od północnej flanki.
Panie ministrze, co pan myślał wtedy, gdy słyszał pan Olafa Scholza mówiącego, że na Niemcy napadli naziści i okupowali ich przez parę lat? No, Olaf Scholz nie powiedział tego dosłownie, ale dosłownie powiedział, że 78 lat temu Niemcy i świat zostały wyzwolone spod tyranii narodowego socjalizmu, czyli nazizmu.
No poczułem mieszankę oburzenia i zniesmaczenia, bo to rzeczywiście jest próba, delikatnie mówiąc, zafałszowywania historii. Choć my jesteśmy świadomi, że strona niemiecka stara się rozmywać tą swoją odpowiedzialność od wielu lat. Niestety także przy współudziale części ekspertów, także i w Polsce. No słyszymy, prawda, że tutaj dużo więcej dyskutuje się o współsprawstwie niż o tym, kto tak naprawdę za to odpowiada. I nie byli to żadni naziści, to byli, jeśli już, to byli niemieccy naziści. Po prostu państwo niemieckie, którym rządzili oczywiście przedstawiciele NSDAP, ale uwaga, wybrani w wyborach powszechnych. Przecież nikt ich nie napadł. To oni napadali, a napadali na skutek decyzji swojego rządu, który sami sobie wybrali.
No dobrze, ale kanclerz Niemiec, socjaldemokratyczny kanclerz Niemiec, nie żadna skrajna prawica, mówi o tym, że Niemcy zostały wyzwolone spod tyranii narodowego socjalizmu. Chryste Panie, to kim byli ci tyrani? Czy może to tyranie? To może w takim razie my powinniśmy domagać się reparacji nie od Niemców, tylko od nazistów.
Panie redaktorze, jak sobie spojrzymy na dokumenty historyczne, czy jakiekolwiek dokumenty z czasów II wojny światowej, nikt w Polsce nie używał wówczas słowa naziści, po prostu zaatakowali nas Niemcy. W najlepszym przypadku mówiło się o hitlerowskich Niemczech. Od lat 70. niemiecka polityka historyczna w ten sposób jest prowadzona właśnie, aby postarać się wysublimować, mówiąc ładnie, nazistów z narodu niemieckiego, choć wiemy, że to nie tylko naród niemiecki, bo także były inne narody, które mówię tutaj o południowym sąsiedzie.
Pan Jarosław Kaczyński tu zawsze musi całą prawdę historyczną. Postawmy tu kropkę. Ja mam ostatnie pytanie, bo na tyle nam tylko czas pozwoli. Czy Marcin Przydacz będzie kandydował do Sejmu?
Panie redaktorze, wybory do Sejmu
jak
są
polityk
jesienią.
Zaczyna zdanie, proszę państwa, od panie redaktorze, to znaczy, że chce zyskać czas. Chce zyskać czas i rozmyć odpowiedź.
Na tym etapie koncentruję się na tych zadaniach, które wyznaczył mi pan prezydent, to jest praca w zakresie...
Na tym etapie, bo jeszcze nie ma nawet kampanii wyborczej oficjalnie, ale jak
nie
będzie...
Nie ma jeszcze list kandydatów, nie ma jeszcze tak naprawdę żadnych decyzji.
To inne pytanie. Czy pan chciałby kandydować do Sejmu?
Na tym etapie koncentruję się na tym, co robię, natomiast
gdzieś
w przyszłości, za parę miesięcy, za parę lat pojawi się taka możliwość i będzie konieczność czy możliwość pracy dla Polski na innym odcinku, jakikolwiek to będzie, to ja jestem oczywiście otwarty dla Polski, zawsze chętnie będę pracował.
Ale wie pan, że pan nie odpowiedział na to pytanie?
Na tym też polega praca i polityka, i dyplomaty.
To jeszcze raz. I czy pan chciałby, ja teraz nie mówię, czy pan będzie kandydował, pytam, czy chciałby pan wystartować w najbliższych wyborach, tak czy nie?
Panie,
tak czy nie?
Taka krótka piłka,
tak,
rozumiemy.
Krótka piłka.
Jeśli będzie taka...
Nie, panie ministrze, to nie jest krótka piłka. Czy pan chciałby, ja nie pytam, czy pan będzie kandydował. Proszę państwa, nie pytamy, czy pan minister będzie kandydował.
Ale
nie wiem,
jeszcze
już.
Jest naprawdę długo do wyborów, spokojnie.
Ja pytam o pańskie chęci.
Ale to też nie są tylko moje decyzje.
Panie ministrze,
to jest...
chciałby pan kandydować, czy nie?
Panie redaktorze, jeśli będzie ku temu konieczność, nie wykluczam takiej możliwości.
Nie wykluczał Marcin Przydacz. Czyli chciałby, ale wiecie, to zależy, czy dostanie jedynkę, czy nie, jak miałby tam z końca kandydować.
Ja nie jestem przesadnie, panie redaktorze.
Bardzo panu dziękuję.
Ja staram się pracować tam, gdzie trzeba pracować dla Polski.
Przetłumaczyć pańskie słowa na polski. Bardzo państwu dziękujemy. Kłaniam się nisko.
Dziękuję.
Ja się nazywam Robert Mazurek, a moim gościem był Marcin Przydacz.
Bardzo dziękuję.